Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos za pośrednictwem Skype'a i w studiu Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
We wtorek na naszym rynku z polską wersją sklepu wystartował Amazon. No i tego dnia rano sprawdzałam, trudno było wejść na stronę, ona się blokowała, a gdy się odblokowała i można było zajrzeć do środka, no właśnie. Czy było warto panów zdaniem, czy klienci mają powody do radości?
Ja jestem przeciwny temu, żebyśmy w tej chwili oceniali, czy klienci mają powody do radości, czy nie. E-handel ma to do siebie, że tutaj z dnia na dzień nie wydarzy się żadna rewolucja.
Ale zawsze jak Amazon... ktoś wchodzi, to z wielkimi promocjami. Tutaj mam wrażenie,
nie było. A ja właśnie mam wrażenie, że tak naprawdę walka z Allegro, bo powiedzmy szczerze, że w dużej mierze walka o serca i portfele polskich internautów i tych internautów, którzy robią zakupy, będzie się rozgrywała w dłuższej perspektywie. Ja się nie spodziewałem, że wejdzie Amazon i zrobi, przepraszam, takie wyprzedaże, jak kiedyś były w Biedronce, że otwierano nowy obiekt i tam był jakiś taki wyjątkowo tani produkt, albo MediaMarkt potrafiło za 2 złote sprzedawać telewizory. Amazon.pl nie zrobił czegoś takiego, tak naprawdę z mojego punktu widzenia plus. Natomiast to, czy to jest wejście z przytupem, czy to nie będzie wejście z przytupem, to zdecydują użytkownicy, zdecydują, uwaga, właściciele sklepów, którzy sami coś oferują w internecie. I tak naprawdę ja się spodziewam tej walki latem przed świętami Bożego Narodzenia w tym roku, czyli mniej więcej za pół roku. I wtedy zobaczymy, jaka jest naprawdę siła Amazona. Natomiast biorąc pod uwagę rozwój e-handlu, ja się cieszę, że Amazon w polskiej wersji językowej wszedł do Polski z punktu widzenia konsumenta, ale też wielu producentów. Im więcej możliwości handlu w internecie, tym lepiej. A jednocześnie, powiedzmy szczerze, Allegro było czasem krytykowane, że dość mocno wysysało tych użytkowników, różne opłaty, dość skomplikowany system. Może pojawienie się Amazona coś uprości.
Szczepan Sakowicz?
Ja myślę, że faktycznie zgadzam się, że to nie jest jakaś wielka rewolucja, bo ten rynek jest naprawdę dobrze zagospodarowany. Allegro od dawna, od swojej konto chyba w 2001 roku założyłem i ciągle mam i widać, jak się też rozwijają, jak łatwość, powiedzmy, dostawy, paczkomaty czy odbiór nawet w ulubionym sklepie z płazem, który jest za rogiem, tak więc to działa bardzo fajnie. Z drugiej strony to tak naprawdę to też nie jest walka tylko Amazon z Allegro, bo mamy chińskie platformy, które działają bardzo fajnie, tak więc faktycznie to nie jest jakiś wielki news. Kto chciał kupować, to albo w Niemczech kupował. Ja przyznaję, bardzo często w Wielkiej Brytanii na Amazonie kupowałem. Dla mnie na przykład, dla mnie to jest pozytywne z tego punktu widzenia, że jednak dobrze jest, jak jest jakaś konkurencja na rynku. Względem Allegro osobiście, co mi się bardziej podobało zawsze w Amazonie, to był ten system ocen produktów, gdzie tak naprawdę każdy produkt na Amazonie miał tych ocen dziesiątki i można było fajnie zobaczyć, czy faktycznie to jest coś, co potrzebujemy. Allegro dopiero niedawno to wprowadziło, tak więc myślę, że jeżeli to będzie, powiedzmy, taki poczuje oddech na plecach konkurencji, tak więc te platformy będą i cenowo, i funkcjonalnie, i tak dalej ze sobą konkurowały, tak więc my jako konsumenci wygramy.
Spidersweb porównał ceny na polskim i niemieckim Amazonie i wynika z tego porównania, że na niemieckim jest więcej promocji i taniej. Te same towary 10-15% taniej w niemieckiej wersji. Co może denerwować polskich klientów, biorąc pod uwagę, że siła nabywcza w Polsce jest znacznie niższa od siły nabywczej niemieckich klientów. Czy to nie zniechęci Polaków?
Ja powiem tak trochę przewrotnie. To, że to widać na Amazonie, to nie jest żadne odkrycie, bo każdy, kto jeździ do Niemiec, kto ma kontakt z niemieckimi sklepami, czy ma rodzinę w Niemczech, wie, że tak faktycznie jest, nie tylko w handlu internetowym, ale często
no
w tym handlu
też klienci mieli nadzieję, że będzie
w tym handlu stacjonarnym jest
pojawi.
Bardzo podobnie, że na przykład niektóre chemiczne produkty w Niemczech są tańsze, czy w takiej samej cenie jak w Polsce, przy no, 4-krotnie wyższych zarobkach. Amazon i ten tekst ze Spiders Web tylko to pokazał, tylko to potwierdził. Natomiast tak jak powiedziałem, ja bym się nie przywiązywał do tego, co jest w tej chwili. Ja myślę, że siła marketingowa, siła kapitałowa Amazona jest tak przeogromna, że my w ciągu najbliższych miesięcy jednak i tych promocji się doczekamy i Amazon będzie się bardzo mocno na rynku rozpychał.
Faktycznie to jest dopiero początek, tak więc pierwsze dni, pierwsze śliwki, robaczywki. Ja myślę, że w Polsce tak naprawdę, kurczę, względem innych krajów, to my, cena to tak naprawdę jest wszystkim. Nie? Uwielbiamy Allegro i podobne platformy, dlatego że jest tanio. Tak więc myślę, że ludzie sobie spokojnie poradzą i sprawdzą oferty pomiędzy tyloma serwisami plus chińskimi i tak dalej, żeby zawsze znaleźć najlepszą promocję. Już tacy prawdziwi łowcy promocji to na pewno sobie poradzą, mają jedną opcję więcej.
A patrząc...
Natomiast ja mam jeszcze jedną uwagę. Dlaczego nie było, myślę, od strony technologicznej takich promocji bardzo mocnych wczoraj czy przedwczoraj? Proszę zauważyć, że redaktor Wysocka powiedziała, że sklep się zawiesił w pierwszej chwili.
Czyli no zainteresowanie było duże.
Zainteresowanie było ogromne. To teraz sobie proszę jeszcze wyobrazić, że sprzedają telewizory przecenione o 75% albo cokolwiek innego przecenione o 80%. To w tym momencie to jest przepis, przepraszam, na katastrofę technologiczną. W związku z tym dlatego jestem przekonany, że te promocje będą wchodziły później. Tak, żeby nie w tym pierwszym momencie. My Polacy, ja tego nie krytykuję, ja mówię o pewnym zjawisku, mamy takie przekonanie, że zawsze muszę wejść w pierwszej chwili, żeby zobaczyć jakiś produkt, coś zrobić. Niedawno się rejestrowaliśmy, tak, deklarację szczepień, tak? Każdy, kto próbował wejść o północy, no mówił, zawiesiło się, znowu nie działa, tak? Po kilku godzinach wszystko działało świetnie. No tutaj Amazon też miał ten pik ruchu i myślę, że nie chcieli wzmagać i wzmacniać tego ogromnego zainteresowania pierwszego dnia.
To fakt, ale lekko może szpilkę wbijając Amazonowi, jeżeli to jest jakiś system do szczepień robiony przez firmę jakąś, powiedzmy, trzecią, to mogę to zrozumieć. A z drugiej strony Amazon i Amazon Web Services tak naprawdę to jest największy chyba na świecie dostawca chmury. Ktoś, kto tak naprawdę tą chmurę wciągnął do mainstreamu, tak więc jeżeli ich system nie działa, no to wtedy to jest duży problem, bo to
tak, wizerunkowo to słabe.
Od nich powinno się zaczynać, jak to ma wszystko działać i jak znosić właśnie tę dużą liczbę użytkowników.
A patrząc tak z punktu widzenia wartości dodanych dla przedsiębiorców polskich, ten sklep to dla nich spora trampolina do szerszej grupy klientów międzynarodowych?
Ja myślę, że nie ma jednej odpowiedzi. Dla jakiejś grupy to może być trampolina i faktycznie okazja. Jeżeli ktoś ma inny model biznesowy, czy związał się z inną platformą, no to dla niego będzie konkurencja. Natomiast tak jak mówiliśmy, im więcej opcji, tym lepiej. Zawsze, jeżeli są 2-3 kanały dystrybucji, także z punktu widzenia właśnie użytkowników handlujących na tych platformach, no zawsze to jest lepiej, bo jeżeli ktoś będzie zawyżał ceny, zawyżał prowizje i opłaty, to można skorzystać z tego drugiego. Więc generalnie im na takim rynku, im większa konkurencja, tym lepiej. Czy to będzie wstęp do jakiejś rewolucji? Prawdę powiedziawszy, nie sądzę, bo tak jak mówimy, możliwości handlu w internecie są ogromne od dawna. Tutaj nie ma jakiegoś przełomu, że pierwszy sklep internetowy. Dobry ruch, bardzo się cieszę, że jest Amazon.pl. Nie fetyszysowałbym tego wydarzenia.
To już nawet Chińczycy zauważyli tego wielkiego gracza na polskim rynku i też dobra wiadomość dla klientów, bo będzie można czekać na zakupy o połowę krócej, nie przez miesiąc plus, ale do 2 tygodni stamtąd mają towary napływać do Polski szybciej. A z innych wartości dodanych to Poczta Polska rozszerza współpracę też z Amazonem na usługi kurierskie, więc więcej pracy dla kurierów. Zmieniamy troszeczkę temat. 31 polskich firm znalazło się na liście 1000 najszybciej rozwijających się na świecie. Lista, a właściwie ranking autorstwa Financial Times, to firmy technologiczne. Do zestawienia mogły się zakwalifikować te, które w 2016 roku wygenerowały minimum 100 tysięcy euro przychodu, a na koniec 2019 roku wynik ten nie mógł być niższy niż 1,5 miliona euro. W zestawieniu nie mogą występować firmy powiązane ze sobą kapitałowo, informuje Puls.hr. No i właśnie 31 technologicznych firm z Polski na 1000 z całego świata. To dużo czy mało? Pan Szczepan Sakowicz.
Ja myślę, że to dużo. Ja przeglądałem część z tych firm, patrzyłem na nie, jak wyglądają. Szczerze, to bardzo często trudno jest powiedzieć, że to jest firma z Polski, bo od razu dostajemy stronę internetową w języku angielskim i wygląda to bardzo profesjonalnie, bardzo, bardzo światowo. Nie wiem, 40 milionów Polaków, 8 miliardów ludzi. ile to nam daje. No, prawdopodobnie, że tak powiem, procentowo względem liczby ludności to nie wyglądamy aż tak źle. No, świetna wiadomość, fajnie, że sobie polskie firmy radzą, że nie mają żadnych kompleksów, że tak naprawdę atakują światowe rynki, które się jeszcze bardziej zglobalizowały poprzez tą pandemię i pracę zdalną. Tak więc oby tak dalej, oby to nasze miejsce w rankingu tylko rosło.
Ja zażartuję sobie, że można dyskutować dużo czy mało, ale zawsze można powiedzieć, że za mało, że chcielibyśmy jeszcze więcej, że chcielibyśmy, żeby ta gospodarka nasza była jeszcze nowocześniejsza. Ja uważam mniej więcej tak samo, że to dobrze, że jesteśmy, dobrze, że te firmy są zauważalne, że prowadzą taką globalną działalność. Natomiast ja przepraszam, któryś raz to powtórzę, redaktor Wysocka się zawsze na mnie irytuje. Ja do takich zestawień podchodzę z bardzo dużym dystansem. Czasami to jest projekcja sytuacji w danym miesiącu, w danym półroczu. Ja bym chciał, żeby na przykład, jeżeli taki ranking będzie utrzymywany, jestem ciekawy, ile z tych firm, które dzisiaj są na tej liście, będzie tam obecna za 2 lata, 3 lata. Dla mnie to by było ważniejsze pokazanie, że osiągnęło się pewien poziom i utrzymuje się na tym rynku. Tak to jest chyba najważniejsze, żeby na trwałe zaistnieć. Natomiast absolutna zgoda. Myślę, że 40 lat temu to na takiej liście nowoczesności to z PRL-u nie byłoby nic, albo może pojedyncze przypadki. Natomiast mówię, zawsze mierzmy w górę.
Przynajmniej jedna z tych firm jest na tym rankingu po raz drugi. No to mogłoby być więcej, no ale trzymamy kciuki, żeby tak było. No ale właśnie, co to mówi o naszym potencjale? W większości są to spółki technologiczne. No i jedna z polskich firm zajęła w tym rankingu bardzo wysokie miejsce, 5. Jak ten potencjał wygląda, biorąc pod uwagę z tego, co się teraz dzieje na naszym rynku i jak firmy technologiczne COVID-owi się nie dają?
No, bardzo to pozytywnie wygląda. Ja właśnie przed chwilą użyłem kalkulatora, tak więc jeżeli mam 30 firm na 1000, to znaczy, że to jest 3%, a z 40 milionami ludzi w Polsce jesteśmy 0,5% globalnej populacji tak naprawdę, czyli, że tak powiem, przeliczeniowo wyglądamy dobrze w tym rankingu. Ja myślę, że przez wiele lat jakby z jednej strony nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o polskie firmy technologiczne, które radzą sobie świetnie na całym świecie. Dodatkowo jeszcze, tak jak w przypadku Keynosa, mojej firmy, powiedzmy firma z kapitałem zagranicznym, ale tutaj zatrudniamy inżynierów, dajemy im sporo wolności, pole do kreatywności, rozwijania kariery i pracy w takim środowisku na projektach międzynarodowych i tych najlepszych praktyk pracy. Wiele osób, część osób odchodzi, zakłada swoje firmy. Tak więc ja myślę, że to jest taka, powiedzmy, naturalna konsekwencja i też naturalna ewolucja, że ktoś ma szansę w bezpieczniejszym środowisku nauczyć się, zdobyć pewne umiejętności, zobaczyć, jak to jest, że to wcale nie jest trudno i idzie na swoje i później to rozwija. Tak więc ja myślę, że to tylko będzie się wzmagało właśnie w tym jeszcze bardziej otwartym i wyrównanym rynku pracy światowym.
A to ja tak ani polemicznie, ale trochę jednak ostrożniej. No my jesteśmy gospodarką, która aspiruje do bycia w tym gronie 20 największych gospodarek świata. I w tym momencie to te 3% firm z Polski, to wygląda może jednak trochę inaczej, bo przeliczenie na ludność, oczywiście to jest pewien wskaźnik, natomiast zawsze mierzmy wyżej. Ja mam innego typu obawę właśnie związaną z tymi procesami długoterminowymi. My zawsze mieliśmy bardzo dobrych informatyków. Firmy polskie były dobrze zarządzane, potrafiły rozpychać się na światowym rynku. Duże sukcesy, no niektóre nazwy polskich firm są znane, bo Komarch robi jednak, no to jest działalność no, na szeroką skalę. Duża firma, nie tylko Komarch, ale były też inne. Natomiast ja mam taką obawę, czy pytanie bardziej, w związku z pandemią wiadomo, jak może się zmieniać światowa gospodarka. Wiadomo, że kwestie, nazwijmy to farmakologii, biotechnologii, tych wszystkich kwestii związanych z ochroną zdrowia, bardzo szeroko rozumianą, będą się rozwijać. I tutaj akurat obawiam się, że polskie firmy są dużo słabsze kapitałowo niż ci giganci z Zachodu, czy Stanów, czy Europy. No, kapitały polskich firm zajmujących się kwestiami farmaceutycznymi, a Pfizera, to są w ogóle nieporównywalne skale, więc może być taka bariera rozwojowa w tej bardzo ważnej dziedzinie. Natomiast no, mam nadzieję, że no, jest między innymi Krajowy Plan Odbudowy. Będą pieniądze na wspomaganie tych rozwojowych gałęzi gospodarki. W związku z tym trzeba to będzie robić. Natomiast nie jest to tak, że jestem optymistą, że polska technologia w każdej kategorii będzie podbijać świat. Chyba jednak tak szybko to się nie wydarzy.
No właśnie, a jakiej pomocy oprócz tej finansowej potrzebują polskie firmy, polskie też startupy, takie perspektywiczne, aby się rozwijać do rzędu jakiejś wielkości, aby móc wchodzić na te zagraniczne rynki?
Tu jest szereg aspektów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, kapitałowe. Po drugie, kwestie rozliczania podatków i nakładów na badania i rozwój. Tu niby wielokrotnie coś zmienialiśmy, ale nadal jak patrzymy na polskie statystyki, to te pieniądze na badania i rozwój, to u nas po prostu zawsze to kulało. Były takie zarzuty, że firmy są mało innowacyjne. No to nie do końca. Trzeba by się bardzo temu przyjrzeć. Ale też są kwestie na przykład prawne, związane z ryzykiem prowadzenia eksperymentów. Tak? W Polsce w swoim czasie tak sformułowano niektóre zapisy w kodeksie karnym, że naukowcy bali się niektórych typów eksperymentów, dlatego że były bardzo szerokie definicje z prawa karnego. No tutaj trzeba wyważyć taki bardzo rozsądny kompromis, żeby oczywiście nie wspierać kogoś, kto jest szaleńcem w laboratorium, natomiast dać swobodę tym, którzy potrafią i zachowują zasady naukowe, czyli takie zasady normalnego postępowania. Więc tu są też kwestie regulacyjne potrzebne. Natomiast to jest bardzo skomplikowany proces, takie podnoszenie jakości technologicznej gospodarki. To się nie dzieje z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. To są procesy wieloletnie, wręcz rozpisywane na dekady.
A jak to wygląda właśnie z punktu widzenia osoby, która pracuje w dwóch krajach, bo i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, i ma pan możliwość obserwacji i porównywania tego wszystkiego?
Ja myślę, że jakby bardzo często różne podejścia. Ostatecznie jakby, jeżeli chodzi o firmy technologiczne, to ja widzę coś, co się nie zmienia, co tylko zostało spotęgowane przez ten kryzys. Brakuje ludzi. To liczyło się w dziesiątkach, w tuzinach. Teraz wiele firm tak naprawdę rekrutuje w setkach czy nawet w tysiącach osób, gdzie powiedzmy w Wielkiej Brytanii, w tych rozwiniętych krajach już od dawna dostęp do tych umiejętności technicznych był utrudniony. Pomimo ogromnych inwestycji też w różne powiedzmy społeczności, które są jakby biedniejsze i powiedzmy z tych gorszych dzielnic miast, żeby te osoby wyciągać i dawać im szansę. W Polsce to jest ciągle na tym samym poziomie, gdzie pomimo tego, że tysiące osób kończy studia co roku, to jednak tak naprawdę mogło to by być kilka razy więcej, gdyby się to się mogło jeszcze szybciej rozwijać.
A z drugiej strony rzeczywiście biorąc pod uwagę, jeśli mówimy o firmach technologicznych, wielkich światowych graczy, wielkie firmy, które są w stanie zatrudnić w każdym miejscu świata potrzebnego fachowca, niekoniecznie zapraszając go do swojego kraju, bo można pracować zdalnie, więc pozyskiwanie z jednej strony dla tych firm, które nie są w stanie sobie finansowo pozwolić na spore pensje dla takich specjalistów, to zaczyna się tutaj robić problem i nawet na w całym świecie jest coraz trudniej takiego superspecjalistę pozyskać.
Jak najbardziej tutaj pan redaktor wspomniał na temat pewnych przeszkód do prowadzenia działalności. Ja bym powiedział, że tak naprawdę to właśnie znalezienie pracowników, szczególnie dla takich startupów, które fajnie mogą mieć globalnych klientów, mogą mieć dostęp do globalnego finansowania, ale tak naprawdę muszą konkurować z wielkimi korporacjami, z kapitałem zagranicznym, które są w stanie zapłacić o wiele więcej za najlepsze osoby. I to jest bardzo często właśnie to jest barierą rozwoju, żeby znaleźć odpowiednie osoby i konkurować na tym globalnym rynku, bo dzisiaj ktoś mieszkając w Gdańsku nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby pracować bezpośrednio dla firmy z Doliny Krzemowej.
No i właśnie tak się dzieje i słyszałam, że to jest problem też właśnie naszych wielu polskich firm. Zmieniamy na koniec temat, mało czasu. Przewidujemy, że w 2033 roku zostanie uruchomiony w Polsce pierwszy reaktor jądrowy, mówił wczoraj pełnomocnik rządu do strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Brane są pod uwagę i tu już wreszcie lokalizacje pomorskie, Lubiatowo i Żarnowiec. Więc ta pierwsza elektrownia atomowa powstanie na Pomorzu. 2033, panów zdaniem, realny termin?
Znaczy ja mam taką obawę, bo my o tym Żarnowcu, Lubiatowie, to się mówi i mówi. Natomiast była też taka niepokojąca wypowiedź ministra Naimskiego, że jeszcze nie mamy wynegocjonowanego czy ustalonego, kto będzie naszym partnerem i nie będzie, i nie wiemy jeszcze, w jaka to będzie technologia. W związku z tym te lokalizacje są ważne. Tam jeszcze pada Bełchatów, tak jako już kolejna. W województwie łódzkim. Natomiast mnie bardziej interesuje, kto będzie naszym partnerem, jaka to będzie technologia, jak to będziemy budowali. Finansowanie pewnie się znajdzie, chociaż pytanie, jak droga to będzie energia.
I skąd specjalistów do obsługi?
Ja bym sobie życzył, żeby to jednak technologia francuska czy europejska, ale no wiadomo, są też Amerykanie. Zobaczymy. To jest ważniejsze niż kolejne powtarzanie lokalizacji.
Pan Szczepan Sakiewicz.
Lokalizacja jest... Można by powiedzieć, że jest drugorzędna, chociaż z drugiej strony dla osób, które mieszkają niedaleko tej elektrowni czy w okolicy, bardzo często w innych krajach są pewne atrakcyjne propozycje, jeżeli chodzi o cenę prądu i podobne historie. Dla mnie elektrownia atomowa to jest przede wszystkim bardzo, bardzo długi projekt. To jest projekt na kilkanaście lat i później on ciągle trwa. To jest...
No, coś nam się zawiesiło. Nie słyszymy pana...
W Polsce w takim właśnie długofalowym planowaniu, bo też to oznacza, że powiedzmy to, co jeden z rządów zaczął, inny musi kontynuować w miarę spójnie, nie robić rewolucji. Tak więc to jest coś, co przy elektrowniach atomowych jest szczególnie ważne moim zdaniem.
Będziemy obserwować, jak ta sprawa będzie się dalej toczyć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Szczepan Sakiewicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos, i Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.